Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Witam serdecznie.
Dzisiaj przed południem Sejm będzie głosował nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Jak będzie głosowała Solidarna Polska?
Myślę, że konsekwentnie będziemy głosować. Mamy bardzo duże zastrzeżenia do tego projektu. Oczywiście było wczoraj posiedzenie wieczorem Komisji Sprawiedliwości. Nie byłem w tej komisji, nie jestem jej członkiem. Być może jakieś zasadnicze czy istotne, które mogłyby to odwrócić. Ale tutaj sytuacja chyba, myślę, że jest w tym sensie jasna, że ta duża różnica zdań, ona pozostała. Zresztą spotkaliśmy się nie z akceptacją, ale ze zrozumieniem koalicjanta, bo PiS tutaj jest hegemonem. Sprawa jest bardzo dramatyczna w pewnym sensie, dlatego że racje i posiadanie argumentów istotnych, tak uważają właściwie wszyscy, a z drugiej strony ogromna presja sytuacji ekonomicznej w kraju i myślę też w dużym stopniu niezrozumienie szczegółów tej sprawy przez wielu również obywateli. Unia Europejska wykorzystuje ten fakt. Mamy wojnę, mamy wysoką inflację i stawia warunki. No, sednem sprawy, w skrócie mówiąc, jest to, że oczekuje się, iż każdy sędzia, który jest w Polsce, 11 tysięcy sędziów, będzie mógł w postępowaniu podnosić, kwestionować, negować, podważać. To w praktyce oznacza brak chęci nawet uczestnictwa. To dzisiaj ma miejsce. Niektórzy sędzia odmawiają sądzenia z tymi sędziami, którzy zostali przez prezydenta powołani w ostatnich 7 latach. Kropka. No to jest wszystko. To jest cała sentencja. I teraz oczywiście, że to ma jeszcze postawę testu niezależności w powiązaniu z innymi sprawami, ale w praktyce to tak i w naszej ocenie to jest w ogóle ewenementem, bo w Europie nie ma żadnego kraju, gdzie to jest możliwe. No, pomijając aspekt jeszcze etyczny, przecież 3000 młodych ludzi wzięło togi i sądzi w Polsce, tak zwani neosędziowie. W ogóle jak można w taki sposób nazywać? No, można upolityczniać. To upolitycznienie ono zawsze istniało w jakimś sensie, ale przecież prezydent zamyka sprawę. Prezydent państwa jeszcze kilka lat, czy jakiś okres i będziemy wybierali nowego prezydenta. My się musimy demokracji nauczyć. I wątpliwości, a nawet zastrzeżenia co do procedur powołania, tutaj głównie chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to jedno, a jednak pewien porządek i zaufanie do prawa to drugie. Trzeba też pamiętać, na co zwracała uwagę pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowska, że jeżeli taki sędzia w postępowaniu konkretnym zostanie uznany, że nie jest niezależny i zostanie to postawione i wykazane w takim postępowaniu, to ten sędzia jest stracony, bo wszystkie wyroki, które podjął wcześniej czy później, każdy będzie się mógł na to powołać. No, elementarna logika formalna.
Tak? No dobrze, panie pośle, mówi pan tutaj o reformie sądownictwa, o tym, jak sądownictwo powinno wyglądać, ale przecież wiemy, że ta nowelizacja ustawy ma jasny związek z pieniędzmi na Krajowy Plan Odbudowy. Czyli co, nie chcecie, żeby te pieniądze trafiły do Polski?
I tu jedna, bardzo dotknął pan właśnie to, co, nie wiem, czy na ile, bo to jest niełatwo też nawet wyrazić, czy wypowiedzieć, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że nikt przytomny, przy zdrowych zmysłach, myślę, że też to posiadamy ten przymiot, jak każdy normalny człowiek, no nie jest przeciwko szybkim, jednak nie, to prawda, potrzebnym pieniądzom i nigdy nie byliśmy, co nam się niestety przypisuje. Byliśmy, jesteśmy przeciwko nie tym pieniądzom i chęci wzięcia tych pieniędzy w tej obecnej sytuacji gospodarczej, ale przeciwko warunkom i dyktatowi i szantażowi, jaki temu towarzyszy. To jest coś takiego, że ja chcę kredyt z banku, ale nie zgadzam się na warunki zaporowe i nie do przyjęcia. Tu o to chodzi. No. O to chodzi i jest spór. Tu można bardzo na to, żeby nie chcecie. No wie pan, teraz pytanie, pieniądze i pewne zasady. I to jest klasyczny dramat, że co innego mówi chłodny rozum, a co innego mówią pewne reguły, zasady. No Polska nie powinna być na kolanach. No jeszcze raz podkreślam i do słuchaczy też te słowa kieruję. Proszę pokazać jeden kraj w Europie, gdzie jest dopuszczalne to, czego żąda obecnie Unia.
No może, a może wygodniej wam teraz...
Mamy być jedynym krajem i no, tu chodzi też o sprawę polityczną, to trzeba też wyraźnie powiedzieć. Nie byłoby tematu KPO, gdyby nie wielka, potężna robota dywersyjna, sabotażowa przez nie wszystkich, ale ogromną część polskich europosłów. Mamy kilkadziesiąt rezolucji, mamy kilkanaście głosowań takich, gdzie wprost oficjalnie głosowali nad rozwiązaniami, które tak naprawdę blokują te pieniądze. Ba, mało tego, jest obszerny materiał dowodowy, są konkretne wypowiedzi publiczne, wręcz nalegające, narzucające, żądające od Unii, żeby tych pieniędzy Polsce nie dawać. Najsławniejsza wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, cytuję, jestem dobrej myśli, że Polska dostanie nowe warunki. A no, ja mówiąc te słowa w Radiu Gdańsk, jestem dobrej myśli, że Polsce nie będą nowe warunki stawiane. No i to jest sedno, clue.
No dobrze, panie pośle, to pozostając jeszcze przy tym temacie, czy to nie jest trochę tak, że wam jest wygodniej i trochę tak bezpieczniej stanąć właśnie w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, bo opozycja, ta prawdziwa opozycja, czyli kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy PSL-u, mogą się wstrzymać od głosu i ta ustawa i tak to przejdzie.
Panie redaktorze, no jest tak, żeby też to jasno powiedzieć, to nie jest reguła, zasada i taka sytuacja klarowna i częsta, ale nie jest unikalna. Sytuacja na świecie, w różnych krajach demokratycznych, no patrzmy na od Stanów Zjednoczonych, zaczynając przez całą Europę Zachodnią, no przecież są koalicje złożone z kilku różnych partii i ta sprawa od samego początku, od zarania, że tak powiem, lipiec 2020 rok, to myśmy powiedzieli już wtedy. Poza tym jeszcze wczoraj z profesorem bardzo znakomitym rozmawiałem. Jest jeszcze problem w tym, że niestety w traktatach europejskich słowo praworządność czy wartości, no to są też słowa, z których można robić plastelinę i gumę, no można na różne sposoby i oni z tego korzystają. Bo czy w Polsce naprawdę nie ma praworządności? Można kwestionować, że źle działa wymiar sprawiedliwości, za długo i tak dalej, ale przecież nie jesteśmy krajem jakimś dzikim, gdzie nie ma reguł i zasad. Nie ma też w Polsce żadnej dyktatury, jeżeli lider tego dyktatorskiego rządu dostaje 700 tysięcy, a wyroki, które zapadają i nazywają sąd zorganizowaną grupą przestępczą, prezydenta publicznie ktoś nazwał debilem i sąd uznał, że to jest okej. No więc mamy lepszych dowodów na to, że mają się, jeżeli sądy są zależne, to bardziej od opozycji niż od nas. Jasne?
No oczywiście. Czy sprawa...
No nie jest, sprawa... oczywiście może, ale jest tak. No niestety nie ma, no widzi pan, panie rektorze, no to jest po prostu jakaś kpina i mamy upolitycznienie z pewnej części. Znakomita większość sędziów pracuje uczciwie i chce spokoju i nie chce tego bałaganu. Ale to, że jeden sędzia drugiemu nie podaje ręki, że 30 sędziów Sądu Najwyższego powiedziało, że z neosędziami nie będzie orzekać, wie pan, to są poważne już rzeczy. To nie jest żart, nie ma żarty. Ja się odwołuję tu do prezydenta, który powiedział bardzo wyraźnie i mocno, nie może być dyskredytowania. I jeszcze jedna uwaga, taka bardzo ciekawa, moim zdaniem, przykuwa uwagę, bo opozycja zaproponowała, żeby w składach dyscyplinujących sędziów, innych sędziów, byli sędziowie z co najmniej 7-letnim stażem. No znamienne, no chyba bardziej tego nie mogli pokazać. Czyli wszyscy sędziowie, którzy byli przed dojściem do władzy PiS-u, czyli tych, którzy zostali przez prezydenta uznani godnymi bycia sędzią, nawet najzdolniejszy, najbardziej apolityczny, młody, zdolny człowiek jest trendowaty, jest passé, on nie może być sędzią. No i brak czynnika społecznego, czyli Platforma chce wrócić i Unia Europejska przede wszystkim, a tak jeszcze, żeby nie zapomnieć, to wszystko chodzi o to, żeby do wyborów, dojechać do wyborów i ten wstrętny, fatalny rząd wyrzucić i to jest wykorzystywanie obcych czynników jednak, bo uważam, że przy całym szacunku dla Brukseli, dla Unii Europejskiej, to nie są polscy wyborcy. To Polacy mają decydować, kto w Polsce będzie rządził i co się będzie działo, a nie narzucać nam tych spraw. I Platforma, która do dzisiaj nie ma jeszcze programu, wykorzystuje to, żeby przy pomocy takich mechanizmów jak ta cała awantura, no wpływać na opinię publiczną, bo to ma przełożenie polityczne i chcą wygrać pod stolikiem, a nie na wierzchu.
To jak już mówimy o wpływie, czy ta sprawa będzie miała wpływ na przyszłość Zjednoczonej Prawicy?
Nie wiem. To ja osobiście uważam, że to jest bezcenne. To jest ważniejsze niż nawet to, o czym mówimy, bo mam już tyle lat w Sejmie i widziałem niejedno i wydaje mi się, że utrzymanie jedności Zjednoczonej Prawicy, jednak Zjednoczonej, pomimo tego tej ogromnej różnicy i napięciom i emocjom, które temu towarzyszy. Dziękuję tym kolegom z PiS-u, którzy wykazują zrozumienie i rozumieją się stanowisko, bo myśmy nie tak, że sobie gramy raz tak, raz inaczej. Myśmy powiedzieli od początku, mamy duży sceptycyzm, nie wierzymy, nie ufamy tym osobom w Unii i żeśmy kilkakrotnie o tym się przekonali. Myślę, że to jest gorzkie, ale prawdziwe. No niestety ich wiarygodność jest bardzo mocno, mówiąc delikatnie, osłabiona. I ba, mało tego, przyjęcie tej ustawy to nawet wielu ludzi w PiS-ie też uważa obserwatorów wcale nie oznacza, że te pieniądze się pojawią. Oni się bawią w kotka i myszkę. A pan Reinders powiedział, uwaga, znamienne słowa, że to jest krok we właściwym kierunku. Ale czy to wystarczy? Dla mnie takie stwierdzenie, że to jest krok we właściwym, to jeszcze trzeba jakieś inne chyba kroczki zrobić. Tak to odczytuję wprost, a nawet i w szerszej formule, dyplomatyczne określenie. To jest naszym zdaniem krok we właściwym kierunku. No zobaczymy. Myślę, że to, co pan powiedział w tej chwili, najbardziej prawdopodobny scenariusz, że to przejdzie, może opozycja się wstrzyma, ale to nie jest żadna manifestacja z naszej strony. To jest konsekwentnie, nazywani jesteśmy eurosceptyczni, ale nikt naprawdę nie chce ani występować z Unii i nikt nie chce awantur. Natomiast chcemy, uważam, powtarzam, równego traktowania. I to moje pytanie, które w tej krótkiej audycji, w naszej rozmowie postawiłem, że mamy być jedynym krajem, i o tym bardzo mocno powiedział prezydent, że się nigdy na to nie zgodzi. Jestem ciekawy, jak to w szczegółach będzie wyglądać, bo prezydent będzie miał dylemat, bo on tych młodych ludzi powołał. Nie jestem prawnikiem, ale znakomitości prawnicze, czytałem różne opinie i artykuły, twierdzą, że procedura, nawet jeżeli są wątpliwości, jeżeli nawet jest niewłaściwa, jeżeli by nawet przyjąć taki punkt widzenia, to ona niczym nie zmienia i nie podważa decyzji prezydenta. To są tak zwane prerogatywy konstytucyjne. I jeżeli prezydent kogoś uczyni w sędziu, to on jest tak samo równy i tak samo prawdziwy, jak każdy inny sędzia, nawet ze stażem 20-30-letnim.
No ja myślę, że jeżeli ta poprawka by przeszła, to prezydent zawetuje tę ustawę i pewnie pan tak samo myśli. Ale zmieniając temat trochę, bo wspomniał pan o wiarygodności instytucji europejskich, to ja spytam o sprawę korupcji w Parlamencie Europejskim, która zatacza coraz szersze kręgi. Czy można wierzyć tej instytucji, że działała zawsze z pobudek takich bardzo pozytywnych, skoro pojawiają się teraz oskarżenia i o korupcję ze strony Kataru, i o korupcję ze strony Maroka chociażby?
Nie, proszę pana, no zawsze z odsieczą przychodzą polskie przysłowia i powiedzenia. Jedno z nich mówi, że najciemniej pod latarnią, tak? Czyli jest coś takiego też jak moralne prawo do krytyki. Ja nie chcę ważyć słowa, nawet, a zwłaszcza w takich sprawach, żeby tu publicznie nie mówić coś w sposób twierdzący, ale te chmury, te wątpliwości na temat działania i transparentności, no i powiedzmy praworządności wreszcie, to o czym nas masakrują od lat. No więc niech najpierw przyjrzą się sobie. I podam inny przykład, bo mówi się o upolitycznieniu. Proszę pana, członkowie sławnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kto ich powołuje? No kto ich powołuje? Krasnoludki, jakieś enigmatyczni w togach, białych w szatach, zakonnicy, sędziowie, jakieś środowiska? Nie. Desygnują ich organy polityczne, rządowe organy poszczególnych członków Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli taki sędzia ma w perspektywie przedłużenia, to są bardzo lukratywne, żeby było jasne. To są bardzo lukratywne stanowiska. Ogromne wynagrodzenia europosłów to 30% stawki sędziego CUE, można sprawdzić, tak, jakie są to pieniądze. Więc taki sędzia, żeby dalej decyzja będzie leżała do ciał politycznych. Czy ma to upolityczniony charakter, czy nie? Niech sobie odpowiedzą słuchacze Radia Gdańska.
No to zobacz.
No więc oni, a ta korupcja i pieniądze, Katar, no Katar to jest tak szyty, że przecież chyba wspaniałe mecze były, zawsze z tym kibicem, ale to, co za tym się kryje, no ale pieniądze rządzą światem, zawsze to powtarzam i to nie jest usprawiedliwienie ani tłumaczenie, tylko to jest pytanie, czy Unia Europejska się sobie przygląda i czy dba o transparentność, czystość w obliczu swoich własnych szeregów, a te polowania wspólne, a te wypowiedzi. Przecież przedstawiciel Komisji Europejskiej do członków TSUE jest też zanotowany. Jest materiał dowodowy, można wszystkie rzeczy dojść, sprawdzić, przeczytać. Mówi, będziemy współpracować dla dobra Europy, czyli z Bankiem Europejskim i z Komisją Europejską. Trybunał będzie współpracował, a u nas, jeżeli Glapiński, prezes NBP, mówi, że NBP oczywiście ma zapisane troskę o pieniądz i o inflację, ale czy Narodowy Bank nie powinien brać pod uwagę sytuacji gospodarczej i społecznej? Zawieszam głos.
No właśnie.
No to im wolno, tamto, a nam nic nie wolno. To jest równe traktowanie Polski w Unii Europejskiej. Nam o to chodzi. I nam się tylko idiota będzie przeciwko w sytuacji międzynarodowej. Unia Europejska jest projektem przede wszystkim antywojennym, projektem, który ma dać bezpieczeństwo w kontekście Ukrainy, to mówię. I nikt przytomnie. Natomiast czym innym są mechanizmy patologiczne, bo pan pyta o korupcję, o pieniądze, o skorumpowanie, bo ten materiał jest, wydaje się, ja nie chcę kropki stawiać nad i, ale przecież ten materiał dowodowy, to, że zamieszani byli w tą korupcję nie jeden, a wielu europosłów i nie tylko w tej sprawie, ale i w innych, pani cień nad panią Ursulą von der Leyen w sprawie jej relacji z kierownictwem Pfizera. To są miliardowe kontrakty, tak? Ja nie ulegam prymitywnej propagandzie i takim podejrzliwości i zarzutom, bo trzeba mieć dystans do tych spraw. Proszę pamiętać o tym, że podejrzany to jeszcze nie jest winny, ale słusznie pan o to zapytał, ale to może być powodem nie tylko zażenowania czy irytacji, ale naprawdę nawet ogromnego poruszenia, że człowiek jest wściekły, człowiek po prostu normalnie ma duże emocje, bo jak oni traktują poszczególne kraje europejskie, a my nie jesteśmy jakimś sroce spod ogona, Polska nie wypadła.
No to poczekamy, panie pośle, jak ta sprawa się zakończy i bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Przepraszam za trochę emocji, ale
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, panie pośle.
Nie, no, trzeba trzymać fason, wie pan, no, to nie jest łatwe.
Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.